Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kamil Gapiński, kolejny odcinek programu Trigapa przed nami. Tym razem moim gościem będzie olimpijczyk z Aten, ale nie triatlonowy olimpijczyk z Aten, tylko człowiek, który w tych Atenach biegał. I o tym jego bieganiu też będzie okazja porozmawiać. Jakub Czaja, z tego co słyszę, już teraz stanął w oknie na 26 piętrze w Trójmieście, nie patrzy w dół, ale tylko wtedy ma dobry zasięg. Możesz to potwierdzić, że ja nie kłamię, że mówię prawdę i że właśnie w tej chwili nad przepaścią, ale wszystko dla słuchaczy naszego radia. Taki jesteś wspaniały.
Tak, witam wszystkich słuchaczy. Cześć. Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
Tak, słyszymy się bardzo dobrze. Kuba, ja bym rozpoczął, bo chciałem trochę o tobie pogadać. Nie ukrywam, że słuchałem bardzo fajnej rozmowy, jaką miałeś z Maćkiem Żywkiem. Natomiast mi było dużo twoich przemyśleń, o tobie było mniej. Ale zanim o tobie, to chcę zapytać od razu z grubej rury, co się będziemy pieprzyć w tańcu. Chcę zapytać, dlaczego my nie będziemy mieli żadnego olimpijczyka w Tokio? Co jest nie tak z polskim triatlonem olimpijskim? Dlaczego my nie mieliśmy tak naprawdę żadnego faceta w Rio de Janeiro? Dlaczego w 2024 też możemy nikogo nie mieć? Gdzie jest ten pies pogrzebany? Proszę.
Ja myślę, że to jest kwestia tego, jak ta dyscyplina ma lat w Polsce, ile ma się.
No i teraz nam zniknąłeś właśnie. Usłyszeliśmy, że kwestia tego tak, jak, że dyscyplina ma lat w Polsce i cisza. To jeszcze raz, dawaj.
Wyjdę sobie na balkon, to będzie mnie lepiej słychać, bo akurat w takim miejscu mieszkam, że jest słaby zasięg. Mówię, dyscyplina, jaką jest triatlon olimpijski w Polsce, jednak ma, no nie ma jakiejś takiej długiej historii, którą ma ze sobą na przykład lekkoatletyka, i to też powoduje, że jednak potrzebujemy czasu, żeby ci młodzi ludzie poszli za kimś, tak? No teraz już ten triatlon w Polsce jest coraz mocniejszy, więc młodzi ludzie już idą coraz mocniej, też patrzą na możliwość startowania w tej dyscyplinie i myślę, że to wynika z tego, tak? Że teraz już coraz lepsi zawodnicy startują, znaczy myślę, że kiedyś też byli lepsi, teraz są całkiem dobrze, tylko jest kwestia taka, że no to potrzeba czasu, potrzeba jakiegoś takiego systemu szkolenia, który tych ludzi z tego lokalnego podwórka z piłki nożnej, spływania, z biegania, z kolarstwa wyciągnie, tak? Najczęściej są oczywiście ludzie, jeżeli chodzi o triatlon olimpijski, którzy się wywodzą z pływania, tak? No bo jednak tam bardzo mocne pływanie trzeba mieć. No i to za jakiś czas pójdzie, tak? No przykład Ironmanów, tak? Kilka lat temu, jak robiłem pierwszy raz poniżej 9 godzin, wszyscy się dziwili, jak to można zrobić, tak? A teraz już piękny rekord Polski 8.06, naprawdę to już jest bardzo dobry wynik, tak?
I to jeszcze gościa, który zadebiutował na tym dystansie takim wynikiem, to o tym trzeba pamiętać, prawda?
Widać, że to idzie, tak? I za tym dystansem długim i średnim, którym, no nie ukrywajmy, na póki co jest bardziej popularny w Polsce, jest, o tym miałem dzisiaj rozmowę z jednym z moich kolegów, tak, który się zajmuje sponsoringiem, że no za tym pójdzie kiedyś ten triatlon olimpijski, który, no nie ukrywajmy, na razie jest no słabo rozpoznawalny w Polsce tak naprawdę, nie? Jeżeli popatrzymy sobie na rozpoznawalność ludzi z połówki czy z dystansu długiego, no to jest hurra, tak? Każdy wie, kto to jest.
Marcin Robert Konieczny, Karaś, Łukasz Kalaszczyński, Robert Karaś i tak dalej.
Oczywiście Marcin, teraz Robert Milkowiecki, czy tam Łukasz, czy Emkon i tak dalej, tak? Natomiast jeżeli zapytam się na przykład, kto to jest Kacper Stępniak, kto to jest Łukasz, Michał Oliwa, przepraszam.
No ja wiem, ale większość, ale dużo ludzi może nie wiedzieć, wiadomo. To jest oczywiste.
A niestety za tym wszystko idzie, jakby idą pieniądze. Pieniądze, nie ukrywajmy, są potrzebne do szkolenia, tak, chociaż też nie, ja bym się nie dał zwariować, tak, no bo niektórzy mówią, nie mamy pieniędzy, to się nie da nic zrobić, tak, to jest kwestia też jak gdyby wyłuskania tych odpowiednich ludzi, tak, ja na przykład w tej chwili zacząłem zajmować się też powoli młodymi ludźmi, tak, gdzieś tam mam na oku 2-3 osoby, tak, z jednym z młodych.
Słyszałem, Kamil Kulik, słyszę, że to przyszłość polskiego triatlonu może być, to akurat na 2000,
no zobaczymy, tak?
Prosiłbym o przygotowanie go na 2024, panie trenerze.
No, jeżeli się uda pociągnąć pływanie, to będzie gotowy, jeżeli nie, no to będzie w dystansie długim, tak, ale jego siostra, tak, jeszcze jest kilka młodych tutaj osób tutaj z Pomorza, które rzeczywiście, no, już są ukierunkowane od małego na ściganie się w sprincie, później na dystansie olimpijskim. No i myślę, że to jest najwłaściwsza droga, tak, rozwoju, tak, no bo tutaj jest potrzeba jednak szkolenia w tym kierunku, a to jednak troszeczkę czasu trwa, tak, no to się zaczęło, to już widać, tak, i są szkółki w Poznaniu i oczywiście u nas w Rumi i jest szkółka w Warszawie i tak dalej, i to się zaczyna, tak, już pierwsze młode talenty się pojawiają, tak, natomiast no, mówię, nie oszukujmy się, nie dajmy się zwariować, to tak od razu nie nastąpi, nie pokaże się, o, ty dobrze pływasz, to ty będziesz też dobrze biegał.
Ja mam taką teorię, Kuba, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że dla polskiego triatlonu byłoby bardzo dobrze, żeby świetne wyniki wykręcała Roxana Słupek, ponieważ pracowita, wygadana, ładna, skromna i gdyby ona rzeczywiście weszła na wysoki poziom, to byłyby dzień dobry TVN, pytanie na śniadanie, już nawet o moim skromnym radiu to nie powiem, bo to w ogóle, ale wiesz, jak ona by tak weszła do mainstreamu, to moim zdaniem by zamiotła, ponieważ to jest dziewczyna, mój wydawca Jasiek, realizator naszego programu, który się sportem nie interesuje, jak słuchał tutaj mojego programu z Roxaną, a zupełnie się sportem Jasiek nie interesuje, to mówi, Jezu, jaka wspaniała dziewczyna. A aż nie mógł przestać jej słuchać. No wiesz, to ktoś taki by też się przydał od strony medialnej, nie oszukujmy się, kto mógłby połączyć właśnie wyniki z tak zwaną prezencją i ten sport wtedy by do góry, wiesz, trochę na zasadzie Justyna Kowalczyk i biegi. No, znaczy dobra, ona miała skrajnie wybitne sukcesy, nie? Ale też pociągnęła tym, że jest wygadana, że umie pisać, że ma swoje zdanie, że ma taki, wiesz, cięty język.
Nie, no jasne, to jest wszystko pięknie, tak, tylko nie zawsze uroda idzie w parze z talentem, tak, akurat u Roxany tak się dzieje, natomiast, no, to mówię też, jakbym nie dał się zwariować na punkcie urody, tak, no, bo wyniki też muszą być, tak.
Jasne.
I oczywiście ja Roxanie życzę jak najlepiej, tak, i Piotrowi, żeby tam robili dobrą robotę, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, tak, natomiast mówię, no, to jest kwestia, tak czy siak, lat systemu szkoleń i to nie chodzi o to, że każdy mówi, o, musimy system szkoleń, on już praktycznie powstaje, tylko jest kwestia, no, czasu, który musi być na rozwój tych młodych zawodników. Ci ludzie często to są, no, ja mogę podać przykład akurat Kamila i Kai, tak, którzy Kamil jeszcze w zeszłym roku, tak jak do mnie przyszli, grał w koszykówkę, był mistrzem Polski w swojej kategorii w koszykówkę, tak.
I to ile ma wzrostu, przepraszam? Polski Jan Frodeno mama. Nam rośnie, słuchaj.
Nie, akurat nie. Mama była zawodową koszykarką, tak, pozdrawiam Karolinę. I przy okazji i oczywiście stąd też i Kamil i Kaja, jego siostra, grali w koszykówkę i Kamil przeszedł z koszykówki, bo już zaczął, rodzice byli zaangażowani też w triathlon, poszedł za tym, co mu serce podpowiadało, tak, i udaje się na razie to fajnie prowadzić i oby tak szło dalej, tak, staramy się tutaj robić dobrą robotę, ale za nim idzie akurat jego siostra, która go obserwuje, tak, i też z koszykówki właśnie przerzuciła się, w międzyczasie oczywiście akurat biegała, ale teraz jakby wróciła do treningów pływackich, no i już tam odnosi jakby pierwsze dobre wyniki, tak, no bo w bieganiu to i tak jest naprawdę, tam już jest czołówce Polski, tak, więc w przypadku Kamila też, no, całkiem nieźle idzie biegowo, tak, no bo był w zeszłym roku na mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce 8, tak, więc już startując z rocznikiem starszym i z ludźmi, którzy tylko bieganie trenują, tak, jako triatlonista, więc jakiś potencjał jest i oczywiście takich ludzi trzeba szukać, tak, takich ludzi trzeba obserwować i takich ludzi trzeba zachęcać do sportu. Tutaj akurat ja mam o tyle szczęście, że są to, że rodzice są super zaangażowani, także pozdrawiam nie tylko Karolinę, ale też Jacka, bo na pewno nas słucha. I jak gdyby udaje się stworzyć coś takiego, że jest jednak współpraca trener-zawodnicy, tak? No bo to jest też, to jest oczywiście priorytetem, natomiast też jest coś takiego, że jednak rodzice mają zaufanie do trenera, bo to w dzisiejszych czasach nie jest łatwe, bo często rodzice mają swoje wyobrażenie o sporcie i później tylko presja, to też nie o to chodzi, tak, no bo ten młody sportowiec musi mieć tak naprawdę ściągniętą z siebie presję, żeby się mógł rozwijać. I tutaj się, no, myślę, że się dobrze rozumiemy i staramy się, żeby akurat ich dzieciaki się rozwijały tak, jak się rozwijają i oby tak dalej szło. Oczywiście to nie jest tak, że to jest tylko moja zasługa, jest trener Miłosz od pływania, który dba o tą część pływania, tak, ja też współpracuję z trenerem Szałachem, tak, akurat Kaja pracuję z trenerem Urbankiem przez KLA, więc mam taką ścisłą współpracę, ja to nadzoruję, żeby to wszystko grało, tak, i to się da, natomiast to mówię, to nie są proste rzeczy, tutaj naprawdę sporo.
Dobra,
rzeczy,
czyli podsumowując temat, bo mam parę pytań jeszcze innych, to temat musimy poczekać, niech to się wszystko, let it flow, że tak powiem, i zobaczymy za parę lat. Ja rozumiem po tym, jak wysłuchałem twojego trikastu z Maćkiem Żywkiem, że tobie bardziej jednak imponują wyniki na dystansach typu 1.8, 1.4, czy triatlon olimpijski, gdzie idzie naprawdę mocne ściganie. Ja ostatnio miałem okazję też udźwiękawiać w telewizji Sport Club tą Superligę triatlonową, która już w ogóle jest szalona, bo tam 400 metrów pływania, 6 kilometrów roweru, kilometr tam dokładnie, chyba 600 biegu i to wszystko po dwie pętle i tam już idzie taki ogień, że po prostu z dupy ten ogień leci faktycznie. No i to jest taki sport, że naprawdę kończysz te wyścigi umarły, że tak powiem. No.
Dokładnie.
Znaczy, i wiesz, nieżywy.
Nie chciałbym umieszać dystansowi długiemu i średniemu, bo to też jest wysiłek, tylko to jest wysiłek innego typu. Tam tu jest naprawdę wyczerpanie do końca, tak? I ja akurat się wywodzę z dyscypliny 3000 metrów z przeszkodami, gdzie rzeczywiście też po prostu człowiek przybiegał na metę i po prostu padał i często leżał na tej mecie 5 minut, zanim się podniósł. Czegoś, czego w dystansie, powiedzmy sobie, średnim czy długim nie ma, no bo tam są inne przemiany metaboliczne, innej intensywności działamy, tak? To oczywiście nie uważam, że to są, że tutaj należy umniejszać, natomiast uważam, że każdy, kto chce się ścigać, to powinien też ścigać się na krótkich dystansach, tak? No bo to jest naprawdę, to też pozwala nam, powiedzmy sobie, przesunąć się na wyższy poziom, tak? Wszyscy, oj, chcę być Ironmanem, tak? A ja mówię, dobrze, okej, tylko żeby poprawić swoją ekonomię, no to spróbuj też krótszych dystansów, no bo to cię przyniesie na zupełnie inne poziomy treningowe, poziomy wysiłkowe i to też później się przekłada też, no jeżeli ktoś chce startować na długim dystansie, na długi dystans, tak? Natomiast mówię, no młodzi ludzie to tylko wyłącznie krótki dystans i tutaj ja też jak gdyby jestem przeciwnikiem zamykania się tylko w triatlonie, nie? Dlatego, że młodzi ludzie muszą się pościgać, uważam, że tak jak przynajmniej, tak jak widzę po Kamilu czy po Kaju, oni się ścigają i w biegach i na pływaniu, tak? I to też pozwala im się rozwijać, tak? Taka szkoła trochę jak Brownlee przychodzili, tak? Że oni się ścigali i w biegach przełajowych, i w pływaniu z pływakami, tak? Tam, gdzie mogli, no bo to wiadomo, że tam jest troszeczkę biegacz zawsze będzie lepszym biegaczem niż najlepszy triatlonista, chociaż oczywiście ci najlepsi triatloniści na świecie biegają super, no to biegacze biegają jeszcze lepiej, tak? Mhm. Podobnie z pływakami i po prostu ci ludzie, jeżeli się będą podciągali, no to też im pozwala się przesuwać do przodu, tak?
Tak się zastanawiam nad tym, Kuba, bo rozmawiałeś o tym z Maćkiem, ja do tej rozmowy będę nawiązywał, bo ona jest po prostu fajna i kilka ciekawych wniosków można gdzieś z niej wyciągnąć.
Cieszę się, że ci podobało.
Podobała mi się, tak. Lubię czasami już...
Pozdrawiam też Maćka.
Pozdrawiajmy go. Dlaczego by nie? Stary człowiek choruje od 3 tygodni, więc mamy nadzieję, że się pozbiera.
Załatwił się gdzieś tam, tak. Słyszałem.
Natomiast, nie, bo mnie, wiesz, niektóre rozmowy o triatlonie już po prostu nudzą, bo przeprowadziłem ich sam dużo i ciężko utrzymać moją uwagę, nie będę ukrywał, a tutaj naprawdę się słuchało fajnie, ale to, żeby nie było tych komplementów za dużo. Ja po prostu fajnie. Fajny wniosek wyciągnąłem z niej, że ludzie są czasami, myślę, że ci, którzy trenują triatlon, nie gotowi na ból. Ja teraz jakby rezygnując w sierpniu z przygotowań do Ironmana i skupiając się tylko na bieganiu do końca tego sezonu, ja myślałem o debil, ja myślałem, że ja schodzę na lżejszy trening. To jest gówno prawda. Kiedy zszedłem z 9 treningów na 6, ale skupiłem się tylko na bieganiu i to było mocne bieganie i to było takie bieganie przekraczające bariery, to ja dopiero zrozumiałem, co to jest cierpienie tak naprawdę. I zrozumiałem, że nie ma postępu bez takiej możliwości przekraczania tej granicy, że czasami po prostu umierasz na tych treningach i naprawdę przesuwasz swoją granicę bólu i fizycznego, i psychicznego. I wy żeście o tym rozmawiali, że niektórzy ludzie nie są na to gotowi. To znaczy, że biegają i owszem, trochę tam pocierpią, ale nie ma takiego tego, nie każdy umie wejść na ten poziom taki, że umiera po prostu i ten poziom przekroczyć go.
Tutaj się zgadzam. Myślę, że dobry przykład jest teraz Marcina Konicznego, którego też serdecznie pozdrawiam, który jak gdyby w ostatnim okresie skupił się na bieganiu i zobaczył, że to jest mocny trening, tak. Pozdrawiam też Jacka Nowakowskiego, który też jakby z triatlonu ostatnio skupiamy się głównie na bieganiu, zobaczył, co to jest cierpienie, tak, i jak można się tak naprawdę na dystansie 800 metrów wyjechać kompletnie do zera i na 50 metrów do mety już na miękkich nogach ledwo do tej mety dobiec. Więc tak, i to jest też dlatego to, co ja obserwuję u swoich zawodników, że oni, ja widzę, że oni jeszcze mogą, tak? Natomiast oni już w głowie, jak biegną i cierpią, tak? Ja ich widzę na treningu, kibiców, już mi tam machają głową, że oni już tam więcej nie dadzą.
Ja mówię, znam dobra, to doskonale, tam, znam nie to doskonale.
Nie płacz nad sobą, tam troszeczkę ich tam epitetów im tam powrzucam, na psychę im wiadę i jednak już okazuje się, że 2-3 odcinki mogą zrobić i to było daleko od tego, jak kręcili głową, że już nie mogą, że coś tam, tak? I to też często jest tak, że na przykład jak jestem na zawodach biegowych, tak, i staram się być, rzadko kiedy startuję ze swoimi zawodnikami, najczęściej jestem, właśnie tak się ustawiam, że wiem, że w tym momencie będą już cierpieli, to właśnie stoję tam, gdzie oni zaczynają mi tą kiwać tą głową, a ja mówię, dobra, a ja widzę, że jeszcze możesz, tak, i oczywiście odpowiednim słownictwem tam zachęcam do dalszej walki, tak, tych, którzy chcą łagodnie, to łagodnie.
Ale wiesz, to jest bardzo dobre, bo ja na przykład, kiedy biegłem sobie maraton warszawski na 3:20 i skończyłem mając 3:20 i 59 sekund, to właśnie myślę, że gdyby stał akurat w tym momencie nade mną mój trener i mnie tam jebał z boku, to po prostu bym to zrobił, bo bym dokręcił. A tutaj, wiesz, w momencie tego kryzysu, który trwał dosłownie ze 2-3 minuty, zabrakło właśnie mi kogoś, oczywiście nie mam pretensji do mojego trenera, bo ciężko, żeby mój cały maraton ze mną szedł, ale czy tam bieg, ale wiesz, co mi chodzi, że to jest tak, że rzeczywiście, jakby ktoś tam z boku stał i powiedział, no weź, że nie pierdol, tylko rusz się, to bym to zrobił, dokładnie. Tak czuję, tylko nie miałem tego momentu bata w tym momencie, nie?
No, to jest tak jak, to jest tak właśnie czasem jak mam małżeństwa i mąż postanawia biec z żoną, zwykle niestety jest tak, że jednak żona jest słabsza troszeczkę od męża i on tam ją pogania, tak? Ona po prostu bluzga na niego podczas biegu, ale jak zobaczy finalnie czas i ma życiówkę, to po prostu rzuca mu się na szyję i już całe to zło mija, tak? I on właśnie zrobił tą robotę właśnie taką, że ona po prostu została zmobilizowana, tak? Żeby już przestał właśnie pytolić, przepraszam za tego, to ona już dla świętego spokoju leci, tak?
To tak Ada Smokowska i Tomek Smokowski, pamiętam, że biegli razem maraton, chociaż Ada powiedziała, że już nie mogła go słuchać, że już po prostu ona umierała, on cały czas jej tam coś, wiesz, do ucha, bo Tomek taki zwierz, bieg, wiesz, nie ma, że boli. No i właśnie, a powiedz mi taką rzecz odnośnie tego, o czym my rozmawiamy, bo jesteśmy jednak na bieganiu i jak zapytałem Marcina Koniecznego o ciebie, to powiedział mi tak, znaczy napisał mi tak, skurwiel biega jak łania, pytaj go o olimpiadę na przeszkodach i czy po zakończeniu kariery triatlonowej ja też powinienem wrócić na przeszkody. Jak to jest? Bo ty byłeś zawodnikiem, który miał duży potencjał jako młody chłopak. Zdobyłeś Mistrzostwa Europy, tak? Juniorów czy tam młodzieżowców?
Tak, juniorów. Na młodzieżowcach 250 metrów do mety walcząc o złoty medal, walnąłem w ostatnią przeszkodę i padłem na trawę. Na życie, no.
Boli. Tak, ale jak to się stało, że ty się nie rozwinąłeś? W sensie, no nie chcę się...
Kontuzję miałem. Wiesz co, na Igrzyskach Olimpijskich akurat miałem pecha, bo jak biegłem w biegu półfinałowym, to po 700 metrach taki Australijczyk w momencie, kiedy przeskakiwałem przez przeszkodę, mnie pchnął. Po prostu kolanem wyrżnąłem w belkę, tak? Ktoś, kto wie, jak wygląda przeszkoda, to nie jest płotek, to jest przeszkoda o grubości ponad 10 centymetrów. No, walnąłem tak kolanem, że no dobiegłem, tak? Natomiast to był po prostu bieg na dobiegnięcie, żeby nie zejść.
Chciałeś go zabić? Bo ja rozumiem, że to jest zabicie marzeń wieloletniej ciężkiej pracy.
Jasne, tylko że jak stanąłem, to już nie mogłem iść, nie? Więc półtora miesiąca praktycznie byłem wyłączony z biegania, miałem przyciągnięte praktycznie przez kilka dni 1,5 litra wody z krwią z tego kolana, więc no pech, no czasem tak bywa. Natomiast rok później niestety zerwałem pochewkę na Mistrzostwach Świata, pochewkę na Achillesie i no i nie mogłem, znaczy starałem się wrócić przez 2 lata do sportu, ale w międzyczasie kończyłem farmację, zajęłem się tak naprawdę żywieniem w sporcie.
Ale z dzisiejszego punktu widzenia medycyny wydaje mi się, że ty byś tę kontuzję zaleczył.
Bez problemu, To były zupełnie inne czasy, tak, to był rok 2005, to nigdy nie jest tak odległo, natomiast wtedy coś takiego jak osoczek, który teraz się leczy, co drugą kontuzję i tak dalej, to w ogóle była jakaś abstrakcja, jakaś ekstrawagancja, która kosztowała nieziemskie pieniądze. Nie było pieniędzy tak naprawdę na rehabilitację i to był problem, tak? Natomiast no, nie ma co żałować, tak miało być i dzięki temu zająłem się żywieniem w sporcie, a później oczywiście znalazłem znalazłem się w triathlonie.
Ale wiesz, fajne jest to, że miałeś na siebie pomysł, bo mi się wydaje, że jednak wielu zawodników, wielu sportowców, i to niekoniecznie lekkoatletów, ale wiesz, piłkarzy i tak dalej, w takim momencie, gdy ta kariera przez kontuzję jest przerwana, no to mają problem, żeby się otrząsnąć. Są tacy, którzy, wiesz, wspominają lata własnej świetności, są tacy, którzy zamykają się w alkoholu, są tacy, którzy, nie wiem, wiesz, kończą karierę i lądują jako pracownicy gdzieś za bardzo drobne pieniądze, a ty się fajnie odnalazłeś, no bo jednak zrobiłeś, no ja tutaj, moi drodzy, z doktorem rozmawiam, nawet jak z Jackiem Nowakowskim się mówi o Kubie, to nie mówi o nim inaczej jak doktor Czaja, i to nie jest taki doktor z przekory, tylko to jest naprawdę doktor, no.
Tak, wiesz co, no bo to wyszło troszeczkę tak, to zawdzięczam akurat swoim rodzicom, dlatego że mój tata zawsze powtarzał, że poza sportem trzeba mieć coś jeszcze, i idąc, że tak powiem, w ślady mojej świętej pamięci babci, poszedłem na farmację i tę farmację ciągnąłem razem z karierą sportowca wyczynowego. Tam udało się to godzić całkiem nieźle, także jak koledzy pomiędzy treningami leżeli w łóżku, to ja leżałem też w nich w łóżku, obok nich w łóżku, ale miałem książki. Mm-hmm. I miałem też szczęście po prostu, no i nie ukrywam, ja miałem w swoim życiu szczęście do wielu rzeczy, tak, w tym do ludzi, z którymi współpracowałem i czy współpracuję. I akurat na uczelni zajęła się mną pani profesor Lepidzińska, która w przeszłości była gimnastyczką, ale uwielbiała sportowców. I akurat, że pracowała jeszcze w Katedrze Jakości Żywności i Żywienia, to mnie tam przyjęła. I najpierw na pracę magisterską, później pomogła mi tam właśnie dostać się na doktorat. I tak naprawdę pisałem o żywieniu sportowców, tak? I pracę magisterską, i później doktorat robiłem tak naprawdę żywienia sportowców. Będąc na farmacji, więc ja wiedziałem, że mam jakąś alternatywę, tak, do sportu zawsze, nie? I chwilkę popracowałem w aptece, a później poszedłem już na uczelnię, tak?
A Kuba, na chwilę bym wrócił jeszcze do tych czasów, w których biegałeś. Najlepszym zawodnikiem średnio lub długodystansowym polskim z tych, którzy są w podobnym wieku jak ty, i tak dalej, i tak dalej. No źle to ująłem, ale wiesz, o co mi chodzi. To był kto? Paweł Czapiewski, bo on jest od ciebie 2 lata starszy. I tak ja patrząc, może aż tak wtedy nie śledziłem super każdego biegu, ale pierwsze nazwisko, jakie mi przychodzi do głowy, to jest właśnie Paweł z tych biegaczy z twojego pokolenia.
Tak. Z tego pokolenia, znaczy jeżeli chodzi o ten taki mistrzowski poziom, tak, no to Paweł był najlepszy, no bo on zdobywał medale, tak?
Mistrzostwo, brązowy medal Mistrzostw Świata w Edmonton w 2001.
Tak, no ale był jeszcze mistrzem Europy do tej pory, z rekordzistą Polski na 800 metrów, ani Adam Krzata, ani Marcin Lewandowski, no niestety byli blisko, ale im się póki co nie udało, tak, chociaż trzymam kciuki za obydwu, tak, szczególnie za Marcina, którego pozdrawiam też, bo akurat z jego teamem trochę współpracujemy. Mhm. I tam staram się troszeczkę pomagać tam w ramach mojej wiedzy. Natomiast realnie jest tak, że no niestety przez to, że jest jak jest w sporcie, no to tak wysławiając słuchaczom, ja mówię, nawet jak szedłem na igrzyskach, znaczy dobiegłem, powiedzmy sobie, z tym spuchniętym kolanem, mega, praktycznie no przetuchtałem w mojej myśli, tak? Pobiegłem wynik 8.50 na przeszkodach, gdzie oczywiście miałem życiówkę 8.17, tak, no to 8.50 w tej chwili to jest przynajmniej srebrny medal Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce normalnie, tak? U mnie dostać się na igrzyskach, było 4 gości, którzy miały minimum igrzysk olimpijskich, które nie wynosiło, tak jak teraz chyba tam 8.28, tylko 8.24, czy jeszcze szybciej. A gości poniżej 8.40 było chyba 10. Więc po prostu poziom był naprawdę kosmiczny. Teraz jak odchodzi Krystian Zalewski, to będzie dramat. Na przeszkodach przynajmniej będzie dramat, nie? Mamy mocne biegi średnie, ale biegi długie, jeżeli chodzi o bieżnię, tak? No bo...
prosto z baru po 2 piwach byś był szybszy od tych najlepszych pewnie, żeby sobie zażartować.
Nie chciałbym tak mówić, tak? Po prostu to nie chodzi o to, po prostu ludzie idą do innych dyscyplin, nie? Mm-hmm. To z tego wynika, tak? Albo po prostu im się nie chce i siedzą przed telewizorami. Natomiast mówię, wtedy był kosmiczny poziom. Właśnie 2 dni temu Michał Bartosak przypomniał mi bieg niepodległości, który biegliśmy właśnie w Warszawie w 2003 roku, kiedy przegrałem z nim o 20 centymetrów. Ścigaliśmy się do samego końca. Takiego finiszu to nie miałem nawet na bieżni, a nigdy w swojej karierze, jak wtedy przegrałem z Michałem. I powiem szczerze, no pobiegliśmy 32 minuty, tam 0,2 na trasie 11,2 kilometra, tak? Nawet 11,4. To wiesz, no to był kosmos, nie? w tej chwili się tak miało po prostu nie biega, tak? Oczywiście nasi biegacze skupiają się na biegach na dystansie maratonu, tak? No, czy Marcin Chabowski, czy Mariusz Grzyński, serdecznie pozdrawiam, no to chłopaki tak naprawdę ze mną się ścigali, nie? I oni nadal są w maratonie, tak? Heniusz też, z Heniem się akurat nasze kariery się zazębiły, tak? Ja kończyłem, on zaczynał, tak? Też mieliśmy pamiętny bieg kiedyś w Policach na Mistrzostwach Polski, w Przełajach, w którym ja wygrałem, Heni był drugi, ale no, chcieliśmy się naprawdę do ostatniej pętli, tak? Mhm. Natomiast jak gdyby teraz, nie wiem co się dzieje, ale no chłopaki biegają dobrze, ale no ten poziom był kiedyś troszeczkę wyższy, tak? No takich gości poniżej 29 minut na Mistrzostwach Polski było 3, 4, 5, tak? No teraz jest 1, 2, nie? Jeżeli dobrze pójdzie. Także poniżej 30 minut, no to było kilkunastu gości, tak? Mhm. I można się tam obrażać, nie obrażać, ale tak było, tak? I mi się to też wynika z tego, że po prostu to bieganie dawało kiedyś więcej możliwości, też jakby ludzie szli, bo tam były, też można było sobie zarobić, na przykład pobiegali, mam takich, Darek Kruczkowski, który ma też, mieszka w Szklarskiej Porębie, ma swoją drużynę biegową, też Darka pozdrawiam, on biegał, kurde, co weekend 2-3 biegi i to wszystko wygrywał, tak, ale kurde, gościu był na 29 szybciej i to w każdym biegu, co weekend potrafił 2 biegi poniżej 30 minut zrobić, jak nie 3, więc mówię, no teraz takich ludzi już nie ma, nie? Ale ci ludzie, którzy właśnie w tych czasach...
Znaczy, poczekaj. Jest polski Benjamin Button, jest Semko. No on teraz jak przebiegł w 32, 40, 36 chyba dychę, to myślę, że za 3 lata złamie 30.
Życzę tego Marcinowi, życzę mu wszystkiego najlepszego. Dla mnie jest jednym z najlepszych biegów, znaczy biegaczy, jeżeli chodzi o masterstwo w ogóle w Polsce, dlatego że no tak jak z Jackiem Nowakowskim sobie rozmawialiśmy, no to poza Marczakiem, Ryszardem Marczakiem, no to on jest jakby drugi. Tak?
Tylko Ryszard Marczak był zawodowym biegaczem, nie? I biegł w 2:12 maraton, z tego co pamiętam.
Tak, znaczy, no Marcin też kiedyś biegał, tak? No,
ale nie ten nie poziom, on był, poziomie. Marczak, wiesz, to, poziomie, no. Ja to sprawdzałem, on był chyba nawet na igrzyskach. Słuchajcie, tylko na chwileczkę, mała przerwa od triatlonu i biegania, bo pojawił się komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej, że reprezentacja zgodnie z wcześniejszym programem wyleci jednak w piątek do Izraela i będzie lądować na tym lotnisku w Tel Awiwie, pod Tel Awiwem, także widocznie jest tam bezpiecznie, mamy nadzieję. No i w sobotę o 20:45 zgodnie z planem w Jerozolimie mecz Izrael-Polska się odbędzie. Dobrze, wracamy do...
No jest bezpiecznie, bo moi rodzice dzisiaj wracają.
Tak? No to widzisz, ciekawostka. A piłką się interesujesz, jako że mieszkasz w Trójmieście, czy nie bardzo?
Pytanie o Lechię Jarkę?
No na przykład, no to dokładnie.
Tak? Ja jestem za Lechią, chociaż moi zawodnicy niektórzy za Arką, no ale jakoś ten temat przemilczymy. No ja mieszkam obok stadionu Lechii, na Lechii się wychowałem jako biegacz, pierwszy klub, więc ciężko, żebym był za Arką, nie?
No ja mam dziewczynę z Gdyni, więc jak sam rozumiesz, mamy problem tutaj. Kończymy tę rozmowę, ja nie będę z lechistą rozmawiał, proszę. Dobrze, słuchaj, a wracając jeszcze do sportu, jak ty odnalazłeś triatlon w swoim życiu, że tak powiem, bo wiesz, no nie zawsze też się ludziom, którzy się zapieprzali na treningach i strasznie ciężko trenowali, biegali, robili to na poziomie zawodowym, chce wracać potem do sportu. A umówmy się, no robienie Ironmana poniżej 9 godzin, no to nie jest sport rekreacyjny, tylko jednak musiałeś mocno trenować.
Czy ja wiem, czy mocno? No mocno, ale no, znam zawodników, którzy mocniej trenują. Po prostu to akurat te wyniki poniżej 9 godzin wychodzą po prostu z biegania, nie? Mhm. Nie, no po prostu szybko biegam, tak? Natomiast to wracając do tego, co mówiłem wcześniej, zajęłem się żywieniem w sporcie, miałem szczęście do ludzi i na początku było tak, że przez to, że ścigałem się z chłopakami z czołówki, oni później zaczęli wchodzić w różne projekty, między innymi z jedną z czołowych tam firm biegowych na świecie, tak? I jakby współpracując z nimi zostałem jakby ekspertem odżywienia, tak? Ale szybko też zauważyłem, że ludzie, kurczę, jakiś proszę, jakiś plan treningowy, co oni realizują, to oni, ale jaki plan, ale o co chodzi? No i jak gdyby zacząłem się tym interesować, mówię, no dobra, ale jak chcesz się zajmować żywieniem, no to poza bieganiem, tak, przebiegłem sobie maraton tam po kilku latach, już tak totalnie amatorsko, dwa razy i mówię sobie, myślałem, mówię, o, dobra, maraton już mam, no to teraz trzeba się zająć triatlonem.
Tak, kolacją, totalnie amatorsko w 2:27, tak, z tego co widziałem? Stałeś w miejscu, naprawdę, no.
Dalej? No tak, no ale no to akurat realnie, no ja byłem na poziomie biegowym.
Nie, no wiem, śpieję się trochę, jasne.
Odpowiadającym typu 2,8, 2,10, tak? No tak, 2,27, no to pobiegłem 4 treningów w tygodniu, tak? Tam trenując 4 razy w tygodniu, nie? 4 tygodnie czy 5.
I ty złamałeś chyba też 3 godziny na Ironmanie, tak?
No, na razie to jeszcze Robert z tym z Łukaszem są blisko, ale na razie to do mnie należy pierwszy wynik, jeżeli chodzi o maraton, bo ja pobiegłem 2,44. Drugi mam 2,48. Teraz skoczył między pierwszy a drugi wynik, skoczył Robert 2,46 pobiegł, nie? Także...
Robercie, jeżeli nas słuchasz, masz zadanie do wykonania na przyszły rok, pobić
Kubę. Ja trzymam kciuki za nich, żeby pobiegali jeszcze szybciej, także natomiast mówię, to tak się zaczęło, że mówię, okej, no to smakuję kolejne dyscypliny, bo jak można pracować z ludźmi jako człowiek, który się zajmuje żywieniem, nie czując tego na własnej skórze, tak? I później, no, jakby zawsze powtarzałem też ludziom, których później uczyłem, tak? Przekazywałem wiedzę, jeżeli chodzi o żywienie w sporcie, że muszą iść w tym kierunku, bo inaczej się nie da, tak? No muszą posmakować, można się naczytać książek, ale skąd możesz wiedzieć, jak smakuje żel na 35 kilometrze biegu, tak? Jeżeli tego nie posmakujesz, tak? I stąd się wzięło. No,
a ty pływałeś wcześniej? No bo wiesz, wydolność, rozumiem, kolarska, no to jest trochę też efekt biegowej, ale z pływaniem to było tak, że się musiałeś nauczyć, czy że jednak
znaczy,
wcześniej...
Ja umiałem pływać tak normalnie, znaczy powiedzmy sobie tak, jak ludzie wydaje, że umiałem pływać, tak? Mogłem przepłynąć 3 kilometry, natomiast miałem szczęście do ludzi, jeden z moich zawodników współpracował z trenerem odpływania takim, który się zajmował techniką i trochę mi ten trener jego tą technikę w ramach współpracy z tamtym zawodnikiem poprawił. Natomiast no mówię, no jest też tak, że cały czas się człowiek uczy biegowo. To nie jest też, że umiem wszystko, tak? Współpracuję ściśle też z trenerem Szałachem, który też jest po prostu jeden z najlepszych trenerów w historii, jeżeli chodzi o biegi średnie i długie w Polsce i cały czas mamy dobry kontakt. Mówię, a część treningów właśnie Kamil wykonuje z trenerem Szałachem, tak? I mamy tutaj nadzór, więc się uczę od niego biegania cały czas, tak? Różnych z tego, co on wyciąga, tak? Miałem szczęście do kolarstwa, pozdrawiam Kubę Pieniążka, z którym pracowałem przez wiele lat, cały czas się mamy różne tam aktywności i od niego bardzo dużo się dowiedziałem, jeżeli chodzi o trening kolarski, tak, no, a pływanie tutaj akurat z też trenami od pływania pracuję, więc zgłębiam akurat ostatnio najwięcej właśnie wiedzy, jeżeli chodzi o pływanie, bo to mnie bardzo interesuje, tak, jak poprawiać swoich zawodników w pływaniu i tego, tej metodologii treningu to cały czas się człowiek uczy, tak, że to nie jest tak, że człowiek zatrzymuje, natomiast jakby na sobie też musiałem to wszystko przerobić, nie?
A ty masz tak, że cały czas bardziej się czujesz, to znaczy, bo jesteś zabieganym człowiekiem, będziesz teraz na konferencji w niedzielę, za chwilkę w Warszawie, którą jeszcze zareklamujemy, natomiast, nie, bo jakby nawet okazało się, że Adam Probosz, nasz dziennikarz, który z nami współpracuje,
też, Adam będzie.
Tak, właśnie jak wrzuciłem na Twittera, że będziesz, to napisał, że jesteś jednym z wykładowców weekendowej konferencji Warsztat Zdrowia, natomiast...
Warsztat Zdrowia, tak, zapraszam już teraz, no. Akurat mam w sobotę o 9:00, zaczynam wykładem, później muszę na chwilkę...
A gdzie?
W Warszawie, na Żwirki Wygóry, nie pamiętam nazwy hotelu, ale to wszystko jest na stronie Warsztat Zdrowia, można wejść, tam zakładka konferencji, tam wszystko jest opisane dokładnie.
Okej, to zapraszamy serdecznie, natomiast ja właśnie chciałem zapytać, czy w związku z tym ty masz jakieś takie mocne, ambitne cele sportowe, czy jednak przez to, że prowadzisz zawodników, że bierzesz udział w tych konferencjach i naprawdę masz dużo roboty, to jednak trochę ten sport musiałeś i odkładasz na najbliższe, nie wiem, lata, na dalszy plan?
Znaczy, to jest tak, że mam jeszcze, zapisałem się, jedziemy z grupą na następnym roku całą.
No, dawaj.
Całą naszą grupą jedziemy, dobrze, nie całą, ale tak no, kilkanaście osób, moich zawodników, idziemy do Kalmar na Ironmana, więc zastanawiam się na tego Ironmana. No i ruszam się raz dziennie, się ruszam. No. To nie jest tak, że nie ruszam się, bo też jak gdyby moi zawodnicy wymagają ode mnie tego, żebym jednak się spinał troszeczkę, no bo jak ja bym z nimi na obóz nie ruszając się, no to bym tam umarł, tak?
Ale rozumiem, że to nie jest takie ruszanie się na poziomie, nie wiem, chcesz zdobyć, mając lat powiedzmy 45, Mistrzostwo Świata na Hawajach, tylko to jest raczej takie ruszanie się na zasadzie, a zrobi Ironmana, a wynik jest na drugim miejscu, czy jednak nie? Czy masz takie ambicje mega sportowe, mocne?
Ciężko powiedzieć, zobaczymy, to wyjdzie w praniu, tak? No bo dwa lata temu akurat Ironmana musiałem przerwać ze względów tam swoich takich zdrowotnych, tak? I to tam problemy od czasu do czasu wracają, nie wiem, czy po prostu będę mógł. Ale to ukrywam, żeby się chcą jechać pościgać, a nie tam gonić. Ale to lato będzie na trening, będzie dłuższy trening, poza tym mam trochę obozów zaplanowanych z zawodnikami, więc tam też będzie okazja troszeczkę się podciągnąć. A jak się jedzie z takimi koniami, jak Darek Dąbrowski, między innymi, czy
człowiek, który prosto z kanapy łamie 36 minut na 10 kilometrów, tak. Jakby się nie wiedzieli.
No to tam ja ich po prostu, ja tam nie ma. Zmiłuj się. Na Majorce po prostu oczywiście staram się ich hamować, ale jest rzeźnia, tam po prostu jest ogień. Więc akurat mam to szczęście, że pracuję z kilkoma, też Piotrek Dudziński, tak, w M50, tak, też bardzo wysoko na Nicei, na Mistrzostw Świata był, tak, i całą rzeszę innych zawodników, to przepraszam, że nie wymieniam ich wszystkich z imienia i nazwiska, ale naprawdę mam koni, akurat tak się składa, że w tej kategorii M40, 45, M50, to mam naprawdę bardzo mocnych kolarzy, no to tam nie ma, zmił się, do wody to nawet z nimi nie wchodzę, bo to po prostu ja sobie wybieram, już z kimś tam mam wejść ewentualnie, no to powiedzmy sobie z tym średnią grupą, no bo z najmocniejszymi to w ogóle nie mam szans, nie? No biegowo dajemy radę, biegowo na razie muszę jeszcze to wszystko popracować, tak? Chociaż mam oczywiście takich zawodników, z którymi nie jestem w stanie już biegać, tak? Chociażby z Kamilem, z którym w zeszłym roku robiłem część treningów, tak? No to część jeszcze tego treningu zrobię, tak? Ale jakieś tam szybsze kilometry, czy coś, to tam nie ma szans.
Słuchaj, jak poprosiłem Jacka Nowakowskiego, żeby mi coś o tobie napisał, to napisał: naukowiec, to on udowodnił, że piwo to nie izotonik, choć większość ma inne zdanie. To ja bym się przy tym zatrzymał. I przy tym, jak prowadzi się Jacka, bo on lubi się napić piwa, z tego co wiem i widziałem. No.
Lubi, chociaż bardzo mocno ograniczył. Nie chciałbym tutaj wnikać w szczegóły życia osobistego Jacka. Natomiast,
ale nie, proszę bardzo. Nie, no śmieję się. No.
Natomiast no, nie było to dla niego pocieszające. Tak, jak pracowałem z jednej, tworząc jedną z marek, która jest nadal obecna na rynku. Oczywiście, no jestem trochę naukowcem, tak jak Jacek powiedział, no to w ramach tego laboratorium sprawdzałem między innymi izotoniczność różnych napojów, w tym piwa, no niestety piwo okazało się, że nie jest izotonikiem, więc przynajmniej to z alkoholem, tak?
Bez ale krzywo patrzysz na przykład na spowiedź. Ja tu miałem kiedyś panią dietetyk, która powiedziała, ja się z nią kłóciłem na antenie, że jedno piwo dziennie albo tam raz na jakiś czas, to jedno piwo to naprawdę może zaburzyć wszystko to, co zrobiłeś na treningu i już w ogóle nie ma to sensu. Nic
kto tak powiedział? Ale kto tak powiedział?
Jedna z moich gości, wiesz co, ja może to powiedzieć strasznie, co powiem, a nie pamiętam nazwisk wszystkich gości, jakich miałem, natomiast z jedną z pań, która tutaj kiedyś była, właśnie dietetyczką, rozmawialiśmy i ja tutaj toczyłem boje, że dla amatora to jedno piwo dziennie, to pies to w tyłek, że tak powiem, ten, że może się napić i przeżyje, a ona mi mówiła, że nie, że to w ogóle wszystko niweczy. Niweczy?
Znaczy, szczerze, no, nie jestem zwolennikiem picia alkoholu codziennie, tak? Dlatego, że no, to jest pewne rodzaj alkoholizmu, chociaż popatrzymy sobie na Francuzów, Hiszpanów czy Włochów.
To wszyscy są alkoholikami, no, idąc tą teorią.
Generalnie według tej kategorii jest tego, natomiast jeżeli popatrzymy sobie realnie w badania naukowe, to są nawet takie badania, które pokazują, że tą lampkę wina wręcz powinno się pić dziennie ze względu na to, że poprawia się funkcjonowanie układu krwionośnego.
Tylko wiesz, niektórzy mają takie lampki, że całe wino w nie wlejesz i to jest problem, nie?
Nie, ale wiadomo, właśnie o to chodzi. To mówię, nie dajmy się zwariować, tak? Wszystko jest dla ludzi z umiarem. Nawet sportowcy wyczynowi od czasu do czasu się piwa napiją i nagle im forma nie spada, to nie jest tak. Więc też mówię, nie dajmy się zwariować, tak? Od czasu do czasu znam gości, którzy wygrywali etapy Tour de France i w trakcie po prostu musieli się chociaż jednego piwa od czasu do czasu napić, no bo po prostu takim powiedzmy.
Nie, no Kuba, nie oszukujmy się, generalnie alkohol w sporcie zawodowym, mówię to jako dziennikarz z 20-letnim stażem, istnieje. Ja znam nawet sportowców, którzy osiągali wybitne wyniki, a są, nie boję się tego słowa użyć, alkoholikami. To się da pogodzić generalnie w jakiś sposób.
No, to jest bardzo szeroki temat, nie chciałbym na niego wchodzić, ale zgadzam się, jest bardzo dużo alkoholików wśród sportowców wyczynowych i nawet ja znam kilka osób, które osiągały wybitne wyniki sportowe, pijąc duże ilości alkoholu.
No właśnie,
natomiast
ja również.
Oni nie służą za dobre przykłady. Natomiast mówię, w sporcie amatorskim, no mówię, no nie dajmy się zwariować, tak? Jeżeli się wypije to piwo od czasu do czasu, czy jakieś tam wina się napije, czy coś, no to kurde, no trzeba gdzieś tam zachować jakiś umiar, tak? Są warzywa, są owoce, jest dobre jedzenie, to od czasu do czasu jak się tam...
No wiesz, bo ja mam takie wrażenie, że wielu amatorów, jeżeli chodzi o to, to próbuje być bardziej papieskich od papieża, nie? Że jak już, wiesz, wchodzę w ten świat, jestem triatlonista, walczę o zwycięstwo w kategorii i niektórzy po prostu... Ja znam, ty znasz zapewne wielu zawodowych sportowców, ja też znam i jak patrzę, jak się niektórzy nasi amatorzy prowadzą, to myślę sobie, że są naprawdę bardziej zawodowi w pewnych aspektach od zawodowców.
No tak jest bardzo często i po prostu no ja do tego z dystansem, bo ja wiele imprez w swoim życiu przeżyłem.
Ten śmiech sugeruje, że to były niezłe imprezy.
No były niezłe. Po dużych imprezach sportowych nie piliśmy nigdy przed, także bo nie da się biegać po alkoholu mocno. Natomiast po czasu do czasu trzeba było się rozluźnić, trzeba było gdzieś tam to ciśnienie spuścić, no bo ja zawsze akurat na wykładach, jeżeli chodzi o żywienie, powtarzam, że alkohol w sporcie był, jest i będzie, ze względu na to, że jest to najprostsza forma zmniejszenia stresu. Czy to się ludziom podoba, czy nie, można dyskutować, czy to jest zdrowe, czy niezdrowe, bla, bla, bla. Natomiast to jest po prostu fakt, tak? I oczywiście nie pochwalam spożywania alkoholu przed głównymi imprezami, no bo to nie ma sensu, tak? No bo alkohol i odwadnia, i osłabia koordynację, i zdolności wysiłkowe. Natomiast jak ktoś tam od czasu do czasu po prostu uczci jakiś sukces czymś tam, no to daj.
To na ile dni przed dużą imprezą, taką, nie wiem, typu triatlon, maraton, półmaraton, możesz się napić? A na ile już absolutnie nie powinien?
Ale kwestia napić jak?
No tak, żeby cię zdemolowało, ale żeby cię zawiało.
A żeby zawiało, no to bym tak za 2 tygodnie odpuścił już, nie? A tak to jak do wina, do obiadu, no to tam 3 do 5 dni jak się odstawi, no to już jest okej, nie?
A powiedz taką rzecz, bo ja jestem akurat na takim etapie, że jakiś czas temu za 2 tygodnie przestałem jeść zupełnie mięso, ryby oraz jajka i trochę, trochę eksperymentuję z dietą wegańską. Ty to popierasz, czy nie popierasz tego typu kwestie? Skoro już cię mam tutaj, to cię zapytam, no.
Tak, game changer, dostałem 1000 pytań na ten temat. Myślę, że każdy, kto tutaj, czy widziałem wypowiedzi Damiana Parola, i, czy Maj Tomczyk, tak, których pozdrawiam. Bardzo fajny, warto sobie poczytać o tym filmie na blogu Askera Jekendrupa. To jest gościu, który to jest top 3, jeżeli chodzi o żywienie sportowców na świecie. Powtórzę, Asker Jekendrup, tak, to się nazywa My Sport Science, coś takiego. Warto sobie wejść w tego i to właśnie opisuje, jak naciągany jest ten film.
Nie, to akurat, wiesz co, nawet nie pod wpływem tego filmu, bardziej po prostu...
Ale ja mówię, już wracam, bo po prostu akurat jest to modny temat, tak? Natomiast realnie, tak? Sam wprowadzę zawodników, którzy są weganami lub wegetarianami. Niektórzy z nich osiągają bardzo dobre sukcesy. Tak, nie będę wymieniał z nazwiska czy z imienia, ale w triatlonie są w czołówce age grouperów, natomiast realnie część z nich po prostu od czasu do czasu ratujemy, tak? To znaczy mają za niskie żelazo, ferytyna im leci i musimy tutaj albo wracać do jajek, albo do mięsa, albo do ryb, różnie. Tak?
Ale nie da się tego wysuplementować jednak?
Wszystkiego nie. Moim zdaniem, znaczy od czasu do czasu, no mówię, są takie organizmy, które oczywiście stopniowo wchodziły i u takich jest łatwiej, tak? Najgorzej to jest tacy właśnie, którzy nie jem mięsa. Spróbuj, jak to jest.
Czyli tacy jak ja. Tacy jak ja, można powiedzieć.
Tak, nie jem mięsa, nie jem jaj, nie jem ryb, nie jem mleka, nic. Nagle wszystko odstawiają od razu, nie? I wtedy ten organizm po prostu, no ma jakieś zapasy, ale te zapasy się szybko kończą, nie? I bardzo często kończy się to tym, że dochodzi do spadku wydolności, spadku formy, więc mówię, jeżeli się na coś takiego decydujemy, to okej. Zróbmy to stopniowo. Najpierw sobie okej, ograniczymy, jadłem mięso 5 dni w tygodniu, teraz jem 3, tak? Później jem 2, później raz, tak? I tak dalej, tak? Tak samo jajka, tak samo ryby czy coś tam, tak? Żeby ten organizm nie doznał szoku, tak? A nie, że wszystko odstawiam, nie wiem, jestem weganin, nie? Drugi problem, No dobrze, no to co teraz będziesz jadł?
Ja uważam, że mam bardzo dużo, wiesz co?
Marzywa, no. Ja no, ale weź, ale co, jak wyglądają twoje obiady, jak wyglądają twoje śniadanie, jak wyglądają twoje kolacje, tak? Mhm. I później się okazuje, że ci ludzie już z braku czasu zalewają jakieś płatki wodą i codziennie jedzą to samo, tak? Codziennie to śniadanie wygląda samo. Okej, jakieś owoce zjedzą. Idą do jakiegoś wegebaru, którym nie wiadomo.
Ale posłuchaj, co Kuba, tak? Można to zrobić, uważam, w dużym mieście, bo jakbyś na przykład uznał, że chcesz być weganinem 20 lat temu, no to byłby w Polsce problem. Ja ci dam przykład mojej diety z dziś, tak? Co mam? Owsianka z czarną komosą ryżową i sosem migdałowym, smoothie, dynia, banan, jabłko, cynamon, obiad, tarta jaglana ze szpinakiem, czarną soczewicą i bryndzą, pomidorki pieczone z miodem i tymiankiem, podwieczorek, wegański pasztet z batatów, kolacja, laksa z tofu z boczniakami i kolendrą, makaron sojowy. No nie brzmi to źle. To typu, że ja to jem i mi to smakuje.
Że masz catering.
Tak, tak. Okej, no mam, no jasne. No, sam tego nie gotowałem.
I właśnie mam bardzo dużo przykładów osób, które są na cateringach, jeżeli chodzi o wegan, których później ratuje, nie? Bo właśnie ja wiem, że to fajnie brzmi, że to ładne, może i to jest smaczne i tak dalej. Nie wnikam w to. Jeżeli tobie to smakuje, bardzo się cieszę i cieszę się twoim szczęściem. Natomiast tak czy siak, kontrola wtedy badań krwi powinna być co 2 tygodnie, żeby to sprawdzić, żeby tam się nic po prostu nie działo zaskakującego ciebie i później cały ten proces szkoleniowy, wylewanie krwi, potu na treninga, żeby nie poszło w łeb. Nie? Dlatego, że mówię, szczególnie takie właśnie niekontrolowane diety, mimo wszystko, tak, no to jest ilościówka, nie oszukujmy się, catering musi zarobić, więc tam nikt nie będzie patrzył, czy to jest masz więcej sodu, potasu, żelaza i tak dalej. W tym, co wymieniłeś, praktycznie nie ma żelaza, tak, w całym swoim dniu. Są znikome ilości, więc już zaczyna się problem, tak? Więc szczególnie właśnie dieta wegańska, bo wegetariańska to wiadomo, są tam jeszcze po części są jaja i tak dalej, no to jest łatwe.
Ale
tak?
Wiesz, nie wiem, żelazo, ja pamiętam, że mi kiedyś polecił Rafał Herman, pij Floradix, czyli jakiś tam suplement, który to żelazo uzupełnia, nie uzupełnia. No wiesz, jakby wydaje mi się, że cały czas może... Ja wiesz, ja z tobą nie dyskutuję, bo ty masz oczywiście dużo większą wiedzę na ten temat. Ja tego
nie,
absolutnie...
Jasne, tylko
jakby szukam, wiesz, zamienników, bo potrafię sobie też wyobrazić, Kuba, że ludzie przestają jeść mięso nie dlatego. Ja stwierdziłem nawet nie z powodów ideologicznych jakoś specjalnie, po prostu mnie już męczyło jedzenie mięsa. Wiesz, całe życie miałem mięso, czułem się ciężko, nie było mi z tym dobrze. I myślę sobie, że ludzie... Wiesz, każdy powód jest dobry. Ktoś może właśnie z powodu ideologicznego, kogoś męczy mięso, no i też musisz taką osobę wtedy prowadzić. A tak jak mówisz, to się robi trochę modne i coraz więcej ludzi pewnie podejrzewa, będzie ci mówić, że on nie chce jeść mięsa, nie?
Ale coraz więcej osób mi mówi, natomiast ja tylko przedstawiam swoje plusy i minusy, dlatego mówię, że jeżeli w ten sposób tego, no okej, no można to suplementować, ale co to ma wspólnego ze zdrowym żywieniem, tak? Suplementacja zewnętrznym środkami, które są, no, mimo wszystko trochę chemiczne.
No
nie?
Tak, tak, jasne.
To też jest tak średnio. Żelazo i tak trzeba w wielu przypadkach suplementować.
A jak ratujesz takich sportowców, bo użyłeś tego zwrotu, to mnie ciekawi.
Nie, no, odpowiednią suplementacją, tak, no, i tam działaniami z dietą, tak, różne produkty i tak dalej, więc no, to jest coś, no, co sobie wdrażamy, tak, i ustalamy dawki, no, często są to suplementy, tak, no, bo szybciej to się zadziała, tak, no, natomiast no, wolę do takiej sytuacji nie dopuszczać, tak, dlatego teraz na przykład z zawodnikami robię tak zwany jesienny przegląd i każdy ma mi zrobić badania, tak.
Ja słyszałem, że jak co pół roku ktoś ci wyników badań nie pokaże, to nie będzie otrzymywał rozpiski treningowej. Prawda czy fałsz?
Nie, prawie że, no. Prawie że. No także, no mówię, no gdzieś tam trzeba to pilnować, no bo mówię, bo ja jak gdyby chciałbym, żeby moi zawodnicy byli zdrowymi zawodnikami, a nie chorowali, tak, no bo też nie o to chodzi, nie?
No wiesz, przy tych wegańskich tych to zawsze będzie przykład Scotta Jurka, paru innych zawodników, którzy osiągali duże sukcesy będąc weganami, no ale też zawsze oczywiście można odbić piłeczkę.
Uwielbiam case, przepraszam, ci wchodzę w zdanie, uwielbiam case Scotta Jurka, którym się wszyscy tak podniecają, okej, osiągnął jakiś sukces, tak, natomiast znam masę lepszych ludzi,
oczywiście,
którzy lepiej biegają biegi ultra.
Oczywiście,
nie. Dlatego mówię, dlatego ja jeszcze wczoraj dostałem pytanie od zawodowych kolarzy, tak? Czy warto? Ja mówię, to pokażcie mi najlepszych kolarzy, którzy nie jedzą mięsa. Tak samo biegacze. Pokażcie mi najlepszych biegaczy, którzy nie jedzą mięsa. Okej, Kenijczycy, prawda, teraz coraz więcej jest na koksie, więc nie wiadomo, którzy są czyści, którzy nie, tak? Natomiast najlepsi Kenijczycy jedzą mięso, najlepsi Etiopczycy jedzą mięso, tak? To jest kwestia ich budżetu. Jak mają budżet, to wszyscy jedzą mięso, tak? Przynajmniej 2-3 razy w tygodniu, tak? To jest problem, tak? Okej, na przykład rekord Niemiec w maratonie należy do wegana Arne Gabiusa, tak pobił go właśnie tam, gdzie on teraz leciał, czyli we Frankfurcie kilka lat temu, ale od tego czasu kościół się nie może odbudować. Mhm. No i to jest problem, nie? Żyć w sporcie amatorskim, gdzie nie ma jeszcze takich obciążeń, okej, ale w zawodowym, szczerze, jak ja widzę te przykłady, że tam Carl Lewis był wegetarianinem, tak, po zakończeniu kariery, tak, i tak dalej, no to większość tych ludzi, okej, są teraz wegetarianami czy weganami, ale zakończyli karierę, tak.
Fajnie, że ten temat poruszamy, bo jest teraz, myślę, bardzo na czasie mocno, prawda? To niejedzenie mięsa z różnych powodów, tak jak mówiliśmy, czy ideologicznych, czy po prostu komuś się wydaje, że to jest zdrowsze albo nie. No i oczywiście tutaj, ja w ogóle taką konferencję powiem ci, chciałbym, żeby się spotkało trzech takich ludzi, takich Kubów, takich Jakubów Czaja trzech, którzy, trzech z twoją wiedzą, którzy mówią, dlaczego mięso jest okej, i trzech takich, którzy mówią, dlaczego mięso nie jest okej. Ja bym chętnie takiej kłótni, powiedziałbym, fachowców posłuchał.
Ale to wiesz, to jest, znaczy nie można mówić, że coś jest okej lub nie, no bo dlatego, że jeżeli chodzi o żywienie, bo każdy produkt jest potrzebny, nie? Każdy produkt jest potrzebny, to nie jest tak, tylko jest kwestia tego, czy jak to wykorzystać. Tak jak mówię, nie jestem przeciwnikiem weganizmu czy wegetarianizmu, tylko ja uważam, że szczególnie w sporcie wyczynowym nie ma na to miejsca za bardzo, nie? Także ja po prostu mówię, no widzę jak, ja w sporcie wyczynowym jestem od prawie 20 lat, tak, współpracuję, jak skończyłem trening jako sam, tak, no to mówię, mam to szczęście, że znałem dużo ludzi, sportowców i pracowałem naprawdę z masą bardzo dobrych sportowców, tak, pracowałem też z Mają Włoszczowską przed igrzyskami, teraz ostatnimi, tak jak zdobyła medal, tak, także szczerze, no mega ciężko byłoby na tym poziomie być weganinem, tak, a szczególnie jeszcze podróżując po świecie, jedząc w kantynach takich, jakie są na przykład na imprezach mistrzowskich, to jest bardzo ciężko byłoby zadbać, chociażby o kluczowy składnik o żelazo, nie? Więc dlatego nie jestem zwolennikiem. Natomiast mówię, okej, jeżeli mamy, powiedzmy sobie, amatora, no to spoko, może spróbować, tylko musi mieć świadomość tego, że naprawdę musi się super skupić na tym, żeby być żeby pilnować tego jedzenia. No moi najlepsi najczęściej jednak przeszli na z tych wegan, stali się wegetarianami z rybami, tak? Mhm. Wegetarianie plus ryby łączą, żeby jednak tego żelaza troszeczkę takiego dostarczać, tak? I to się sprawdza i na razie ten model mamy. Okej, od czasu do czasu wracają na pełen weganizm, ale jak przychodzi okres mocnych startów, mocnych treningów, to znowu te ryby włączają, ryby, jaja, nie? Mm-hmm.
To ciekawe, co opowiadasz. Ja myślę, że zrobimy taki oddzielny program w ogóle o odżywianiu, tylko musimy sprowadzić dwie osoby, znaleźć po jednym człowieku, jeden, że mówi, że tak, nie da się bez mięsa, drugi mówi, że tak, da się bez mięsa i wy się pokłócicie, a ja to wtedy chętnie
ciekawe,
zmoderuję.
Właśnie to jest ciekawy case, bo tak naprawdę tych ludzi, których ja znam ze środowiska dietetyki sportowej w Polsce czy w Europie, to większość ludzi ma podobne zdanie do mnie, więc...
To będzie trudno mi znaleźć kogoś, tak? Kto się z tym...
Tak.
Dobrze, słuchaj, challenge accepted, zobaczymy. Dobrze, kończy nam się niestety czas, bardzo miło się rozmawiało. Kuba Czaja był z nami. Żebym Kubę wam przedstawił, to musiałem powiedzieć: biegacz, olimpijczyk z Aten, doktor,
dobra,
triatlonista, miłośnik win, erudyta, właściciel 4 koni arabskich. Dobra, bez żartów.
Dziękuję. Nie, to z tymi koniami arabskimi też przesadziłeś. Ja bym jeszcze raz chciał przypomnieć, zapraszam o tych, którzy chcą posłuchać o tym, jak wykorzystać efektywnie czas w triatlonie na warsztaty zdrowia w najbliższą sobotę o 9:00, nasz Wielki Wigury, tam nie pamiętam nazwy hotelu, szczerze, po prostu nie pamiętam.
No, zgooglują, mądrze są, to umieją skorzystać z przeglądarki internetowej.
No, możemy sobie wtedy porozmawiać o triatlonie, nie?
Dobrze. Kamil Gapiński, dziękuję wam bardzo serdecznie.
Dzięki za fajną rozmowę.
Dzięki, to był kolejny odcinek programu Trigapa. Jak Bóg da, usłyszymy się za tydzień. Na razie.
Faulowany, polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.